Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Rzym przygotowuje się na kanonizację dwóch papieży. Franciszek może nas zaskoczyć swymi gestami w obronie pokoju, zapowiada watykański sekretarz stanu. Wierzę, że zmartwychwstały Chrystus mnie ocali, pisze z celi śmierci Asia Bibi. 22 kwietnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Rzym gorączkowo przygotowuje się do niedzielnej kanonizacji Jana 23 i Jana Pawła II. Wpisuje się w to wieczorne spotkanie włoskiej młodzieży w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Będzie ono miało formę liturgii słowa. Prowadzona podczas niej refleksja oscylować będzie wokół pytania, jakie dziedzictwo ci dwaj święci papieże zostawiają współczesnej młodzieży. Mało jest spraw, którym papieże w ciągu ostatnich 150 lat poświęcili tak wiele uwagi, co pokojowi. Każdy z nich robił to inaczej w zależności od uwarunkowań historycznych i własnej wrażliwości, zauważył watykański sekretarz stanu w wywiadzie, który ukazał się w wydanej właśnie we Włoszech książce o zaangażowaniu Jana 23 i Jana Pawła II na rzecz pokoju.
Kardynał Pietro Parolin przypomina o zabiegach papieża Roncalliego w dobie kryzysu kubańskiego oraz o wielorakich zmaganiach o pokój, które podejmował w swym pontyfikacie Jan Paweł II. Sekretarz stanu zapewnia, że również Franciszek będzie interweniował w sprawie pokoju, ilekroć będzie on zagrożony, nie obawiając się, że jego słowa zostaną potraktowane w sposób instrumentalny. Kardynał Parolin nie wyklucza też obecności papieża, niekiedy niezapowiedzianej, w miejscach konfliktów. Franciszek będzie się kierował własną wrażliwością i również na tym polu zdobędzie się na skuteczne i może zaskakujące gesty, by usłyszano o jego trosce o pokój, powiedział kardynał Parolin.
Do Moskwy udał się dzisiaj kardynał Crescenzio Sepe, arcybiskup Neapolu i były prefekt kongregacji do spraw ewangelizacji narodów. Celem wizyty jest spotkanie z patriarchą Cyrylem. Kardynał Sepe od dawna utrzymuje dobre relacje z rosyjskimi patriarchami. W Moskwie gościł już u patriarchy Aleksego, natomiast w Neapolu podejmował Cyryla. W 2007 roku podarował rosyjskiej cerkwi jeden z kościołów w centrum miasta. Kiedy Chrystus zmartwychwstanie, przeznaczy mi nową drogę sprawiedliwości, zabierze mnie do królestwa, w którym nie ma niesprawiedliwości i dyskryminacji. Napisała tuż przed świętami Asia Bibi, pakistańska chrześcijanka skazana na śmierć za rzekomą obrazę Mahometa. W więzieniu spędziła już niemal 5 lat. Sędziowie w obawie przed odwetem islamistów nie chcą rozpatrzyć jej apelacji, w nieskończoność odkładając rozprawę. W przesłaniu przekazanym za pośrednictwem swego adwokata Asia Bibi porównuje swój obecny stan do Wielkiego Piątku. Wyznaję jednak zarazem swą wiarę w moc zmartwychwstania. Całym moim sercem, ze wszystkich sił i całym mym umysłem wierzę, że i ja zmartwychwstanę. Już niebawem również dla mnie przyjdzie ocalenie, napisała pakistańska chrześcijanka. Dziś, kiedy w sposób szczególnie mocny Kościół zmaga się z grzesznością świata, potrzebujemy właściwej recepcji soborowego nauczania. Może w nam tym pomóc kanonizacja dwóch papieży, uważa kardynał Raymond Burke, prefekt Trybunału Sygnatury Apostolskiej.
To Jan XXIII zwołał sobór i przewodził mu przez pierwszy rok, ale dopiero Jan Paweł II w swym długim pontyfikacie podjął w pełni nauczanie soboru i zastosował je do wszystkich aspektów życia Kościoła. Widzieliśmy to zarówno w jego nauczaniu, naprawdę wspaniałym, ale też w tym, co on nazywał nową ewangelizacją, czyli przeżywaniu wiary z entuzjazmem i mocą pierwszych uczniów Chrystusa. To wszystko zaniósł on na krańce ziemi dzięki swym podróżom apostolskim. Dawał też temu świadectwo aż do końca, również w swym umieraniu, pozostając wierny swej apostolskiej misji. Rzeczywiście udało mu się odnowić życie Kościoła tak, jak pragnął tego sobór.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Nie tak dawno na Jasnej Górze obradowała kapituła generalna zakonu Paulinów. Dokonała ona wyboru nowego przełożonego generalnego białych mnichów. Celem obrad było również nakreślenie programu paulińskiej pracy w ponad 70 placówkach na świecie. Z nowym generałem Paulinów, ojcem Arnoldem Chrapkowskim, w audycji przygotowanej przez Radio Jasna Góra rozmawia Izabela Tyras.
Szczęść Boże, Ojcze, witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Przeżywamy szczególny czas, kiedy na nowo przypominamy sobie tę prawdę, że Jezus zmartwychwstał dla każdego z nas, że pokonał śmierć. Przeżywamy nowy czas, czas odrodzenia, ze śmierci do życia. Dla ojca generała to także nowy czas i w tym sensie, że całkiem niedawno, bo w marcu, została ojcu powierzona misja generała paulińskiego zakonu. Ojcze, jak ojciec przyjął ten wybór?
Ojcowie i bracia zgromadzeni na kapitule generalnej naszego zakonu przez dokonany wybór powierzyli mi urząd najwyższego przełożonego paulińskiego zakonu. Chyba zawsze w takim momencie towarzyszy człowiekowi wiele obaw i lęk, bo przecież bierze się ogromną odpowiedzialność przed Bogiem i przed wspólnotą. Wówczas niezbędna jest wiara, bo tylko w duchu wiary można takie wybory podejmować. Wiara zobowiązuje do tego, aby trwać w posłuszeństwie, przede wszystkim Bogu, przyjąć wybór i mieć nadzieję na Bożą pomoc oraz na współpracę współbraci. Odpowiedzialność jest ogromna, bo chociaż nasz zakon nie jest liczny, to jednak swoją historią sięga XIII wieku. To wypracowane przez wieki dziedzictwo zobowiązuje.
Posługa, nazwijmy to, na czele zakonu nie jest ojcu obca, bo przecież ojciec był w ostatniej kadencji wikariuszem generalnym, a więc wicegenerałem. Jaki jest dzień dzisiejszy zakonu Paulinów? Jaka jest sytuacja zakonu świętego Pawła I Pustelnika, bo taka jest pełna nazwa?
W ciągu ostatnich dziesięcioleci zakon rozszerzył się geograficznie. Nasza wspólnota obecna jest w 17 krajach na 4 kontynentach, łącznie 71 domów. Mamy 3 pełnoprawne prowincje. Amerykańską, australijską i niemiecką, quasi-prowincję węgierską, chorwacką i nowo utworzoną słowacką. Taka rozpiętość geograficzna sprawia, że rzeczywistość zakonu w każdym zakątku globu jest odmienna w zależności od charakteru danego kraju, specyfiki duszpasterstwa czy lokalnej religijności. Jednak pauliński charyzmat wszędzie musi być taki sam. Już od pewnego czasu doświadczamy także zmian pod względem narodowościowym, co niesie ze sobą jednocześnie zmiany kulturowe. Większość zakonu stanowią współbracia z Polski, jednak mamy także współbraci z Białorusi, Chorwacji, Łotwy, Niemiec, Słowacji, Szkocji, Ukrainy, Węgier, Kamerunu, Nigerii, Australii, USA, Republiki Południowej Afryki, Papui Nowej Gwinei czy Nowej Zelandii. Od 2009 roku jeden z naszych współbraci jest biskupem ordynariuszem diecezji Umzimkulu w Republice Południowej Afryki, a nasz współbrat z prowincji australijskiej został mianowany biskupem ordynariuszem diecezji Wilcania Forbes w Australii. Dla zakonu to wielkie wyróżnienie. Radością są także nowe powołania pojawiające się w różnych częściach świata. Problemem chyba już od wielu lat jest kwestia pogodzenia życia zakonnego z posługą, jaką pełnimy. Trzeba tutaj przede wszystkim dużego rygoru w zakresie życia duchowego i wspólnotowego, bo powołanie zakonne, mniejsze powołanie, nie może rozmyć się w ramach różnorodnych posług.
Ojcze generale, wobec tej sytuacji, w której jest teraz zakon Paulinów, co zdaniem ojca generała należy bez wątpienia kontynuować w tej służbie paulińskiej Bogu i ludziom, a co należy poprawić, zmienić?
Tak jak zaznaczyłem wcześniej, nasze zakonne paulińskie powołanie jako kapłani i bracia pełnimy w ramach Kościoła Powszechnego w różnych częściach świata, tak w wymiarze geograficznym, jak i kulturowo-społecznym. I ten świat ze swymi problemami wkrada się również w naszą zakonną rzeczywistość, to co zewnętrzne ma wpływ na życie poszczególnych zakonników i wspólnot. Dlatego świat z tym, co ze sobą niesie, nie może być nam obojętny. Musimy się nad nim pochylać, analizować zachodzące zmiany i wyciągnąć jednocześnie odpowiednie dla nas wnioski. Konstytucje zakonu wyraźnie określają nasz charyzmat, styl posługi, solus cum deo solo, sam na sam z Bogiem, a więc życie modlitwy, praktyka pokuty, kult Boga Rodzicy i uwrażliwiona na znaki czasu gorliwość apostolska. To są wyznaczniki naszej posługi. W ciągu wieków i obecnie w tym duchu odbywa się formacja nowego pokolenia. Uwrażliwiamy na duszpasterstwo sakramentalne, kult maryjny i wierność Stolicy Apostolskiej. Ważna jest praca ta podstawowa, jaką nadal chcemy pełnić. Codzienna posługa sakramentalna, na którą uwrażliwiał nas błogosławiony Jan Paweł II. Przepowiadanie Słowa Bożego i praca sanktuaryjna. Wszystkie akcje duszpasterskie są na pewno ważne i potrzebne. To widzimy. Ale wydaje się, że w pierwszym rzędzie musimy zwracać uwagę na systematyczną pracę w ramach posługi sakramentalnej. To widoczne jest zwłaszcza tu na Jasnej Górze, w sakramencie pokuty i pojednania. Ale gdziekolwiek na świecie posługujemy, zawsze zwracamy uwagę na wartość tego sakramentu i na zagwarantowanie, na zabezpieczenie wiernym możliwości skorzystania z sakramentu Bożego Miłosierdzia. Także kult maryjny i te tradycyjne jego formy i szukanie nowych sposobów, możliwości duszpasterskich w tej dziedzinie, to również wyzwanie, jakie jest ważne, czy które stoi przed całym zakonem.
Wiemy, że kapituła generalna spotyka się, by nie tylko dokonać wyboru nowych władz, ale także, by określić kierunek działania, kierunek posługi zakonu na przyszłość. Jaki kierunek, jakie te zadania, jakie wyzwania stoją dziś przed Paulinami, jaką drogą mają kroczyć biali mnisi?
Tak jak wiemy, do głównych zadań kapituły generalnej należy przede wszystkim strzec dziedzictwa zakonu oraz popierać zgodną z dziedzictwem przystosowaną odnowę, jednak bez utraty charyzmatu, czyli mamy na nowo odczytać ducha czasu i potrzeby instytutu. Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata zwracał się do osób zakonnych. Powinniście nie tylko wspominać i opowiadać swoją chwalebną przeszłość, ale także budować nową wielką historię. Patrujcie się w przyszłość, ku której kieruje was duch, aby znów dokonać z wami wielkich dzieł. I to jest zadanie, przed którym stajemy. Patrzeć z ufnością i nadzieją w przyszłość zakonu. Przede wszystkim wypracowanie dobrego, ewangelicznego spojrzenia na zakon, które nie będzie uwzględniało naszych zakonnych interesów, ale interesem, którego będzie przeniesienie paulińskiego charyzmatu we współczesny świat. Obudźcie świat, tak w listopadzie ubiegłego roku wołał papież Franciszek do przełożonych generalnych. A więc musimy obudzić się, byśmy potrafili obudzić świat dla Jezusa. Chcemy dalej wierności powołaniu, służyć Bogu i człowiekowi. Trzeba chyba jeszcze większej otwartości na człowieka, nie uciekania od jego problemów i potrzeb, ale w ewangelicznym duchu spojrzeć na niego z miłością, tak jak czynił to Jezus, i szukać nieustannie dróg pomocy, praktyce zakonu. Chodzi o to, byśmy nie niszcząc tego, co zostało poprzez wieki wypracowane, nieustannie poszukiwali nowych form wyrazu naszego paulińskiego charyzmatu.
Wzorem w tej służbie, choć nie byli wcale Pauliniami, ale jest dwóch wielkich Polaków, kardynał Stefan Wyszyński, wielki prymas tysiąclecia i błogosławiony, a wkrótce już święty, Jan Paweł II. Kapituła obradująca niedawno, na Jasnej Górze zresztą, mówiła o wierności dziedzictwu tych dwóch wielkich Polaków. Na czym ta wierność ma polegać? Jak to ma wyglądać?
Błogosławiony Jan Paweł II i sługa Boży kardynał Wyszyński to dwie wielkie postaci, które odegrały znaczącą rolę w historii naszego zakonu. W czasie minionej kapituły byli oni wielokrotnie przywoływani. W sześciowiekowej historii Jasnej Góry sługa Boży, kardynał Wyszyński, prymas Polski, jest tym człowiekiem, bez którego chyba nie można mówić o dziejach Maryjnego Sanktuarium Polski, jego roli w narodzie i Kościele. Również w życiu działalności prymasa tysiąclecia Jasna Góra, jak wiemy, była miejscem bardzo istotnym. Związek z zakonem był bardzo szczególny, i ten formalny, i nieformalny. Dla wielu Paulinów był, można powiedzieć, ojcem. Chyba takim wielkim świadkiem związku kardynała z Paulinami jest ojciec Jerzy Tomziński, były generał zakonu. W sierpniu 1969 roku kardynał Wyszyński mówił bardzo wielkie słowa. Widzę, że Jasna Góra wyrasta w dziejach narodu na jakąś wielką rzeczywistość. To nie jest tylko symbol, lecz rzeczywistość obecna w dziejach katolickiego narodu, tak iż nie można mówić o dziejach naszego narodu bez częstszego odwoływania się do Jasnej Góry. I druga postać, błogosławiony Jan Paweł II, to znów bogactwo przekazu treści, jeśli idzie o Jasną Górę i nasz pauliński zakon. Dla nas bardzo znamienne są słowa wypowiedziane przez papieża z racji 600-lecia Jasnej Góry. Charyzmat Jasnej Góry stał się wspólnym charyzmatem całego zakonu. Papież jeszcze jako kardynał krakowski bardzo dobrze znał historię naszego zakonu i specyfikę duszpasterstwa jasnogórskiego. Dlatego to stwierdzenie jest tak ważne i chyba tak nośne. Jan Paweł II, odwołując się do słów kardynała Wyszyńskiego, mówił także o potrzebie działania, promieniowania Jasnej Góry, a pośrednio całego zakonu, w czasach wielkich zmagań ze światem ciemności, będąc zanurzeni w świecie, żyjąc i posługując w różnych częściach świata, służymy człowiekowi. Nie możemy i nie chcemy, tak jak mówiłem, uciekać od człowieka. Chcemy być blisko jego problemów i kłopotów, jego zmagania z ciemnościami tego świata. Dalej Jan Paweł II mówił do nas. Duszpasterstwo jasnogórskie to konfesjonał i ołtarz. I to w dużej mierze wyznacza paulińskie posłannictwo, gdziekolwiek posługujemy. Czy to będą kraje Europy, Afryka, Ameryka czy Australia. Wszędzie. I biskupi, i wierni podkreślają naszą rolę, jaką wypełniamy w sakramencie pokuty i pojednania. Powołanie jasnogórskie związane jest z kultem Matki Bożej Jasnogórskiej. To szczególne nabożeństwo do Bożej Rodzicielki nie jest, jak wiemy, tylko polską specyfiką, ale dla nas, Paulinów, wywodzących się z Węgier, gdzie nasz zakon powstał, tam był bardzo żywy kult Wielkiej Pani Węgier. I w 1382 roku, kiedy Paulini zostali sprowadzeni do Polski jako stróżowie obrazu Matki Bożej, ten kult maryjny na nowo wpisali nasze paulińskie i jasnogórskie posługiwanie.
Patrujemy się teraz w Chrystusa Zmartwychwstałego, więc rozmowę naszą zakończymy życzeniami, tymi paschalnymi życzeniami dla wszystkich radiosłuchaczy.
Te życzenia z racji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego chciałbym rozpocząć od krótkiego, ale dla mnie bardzo głębokiego zdania z Ewangelii Gaudium papieża Franciszka. Zmartwychwstanie Jezusa nie należy do przeszłości, zawiera żywotną siłę, która przeniknęła świat. W świetle zmartwychwstania Chrystusa wszystko nabiera nowego blasku. W miejsce śmierci pojawia się życie, w miejsce zwątpienia nadzieja. Nie możemy ulegać zniechęceniu, jak uczniowie zmierzający do Emaus. Ta żywotna siła zmartwychwstania niech na nowo przenika nasze serca, umysły i czyny. Wzorem ufności i nadziei niech będzie dla nas Maryja, Matka Zmartwychwstałego Pana, ta, która w wieczerniku wraz z uczniami czuwała na modlitwie, niech wyprasza każdemu z nas wytrwałość i siłę w głoszeniu Ewangelii radości. Niech Chrystus Zmartwychwstały dla każdego będzie siłą do codziennego życia.
Bardzo dziękuję za te życzenia i za rozmowę. Był z nami ojciec Arnold Chrapkowski, generał zakonu Paulinów. Alleluja, Chrystus zmartwychwstał i do przodu.
Niech Chrystus żyje w naszych sercach. Wszelkiego dobra.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z nowym generałem Paulinów, ojcem Arnoldem Chrapkowskim, rozmawiała Izabela Tyras. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zaprasza na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.